Stoczni Gdańskiej nadal strajkuje kilkusetosobowa grupa.
Stoczniowcy i studenci. Strajki 1988 roku.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. W maju 1988 roku protestujących gdańskich stoczniowców poparli gdańscy studenci. W sierpniu do stoczniowców dołączyły kolejne zakłady pracy. Wynikiem tych protestów były obrady Okrągłego Stołu, które miały zmienić Polskę bez rozlewu krwi. Na arenie międzynarodowej zaczęły się pojawiać pierwsze jaskółki zmian. Michaił Gorbaczow, sekretarz generalny KPZR, w Związku Radzieckim ogłosił w 1985 roku nową politykę. To była pierestrojka, czyli przebudowa systemu socjalistycznego. Odbywała się pod hasłami głasność, czyli jawność, i uskorienie, czyli przyspieszenie. Machina zmian ruszyła, ale bez Polaków być może spaliłaby na panewce. Na pewno przyczyniły się do obalenia komunizmu nie tylko w naszym kraju strajki 1988 roku. Ich uczestnicy to młodzi i gniewni ludzie, choć już nie z taką nadzieją na lepsze jutro jak uczestnicy sierpnia 80. Minęło 8 lat pełnych rozczarowań, aresztowań związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, wiele osób wybrało emigrację, opowiada Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
No, sytuacja w Polsce w przededniu 1988 roku była na pewno bardzo złożona. Możemy mówić tutaj o pewnej takiej apatii społecznej, rozczarowaniu społeczeństwa, między innymi w wyniku fiaska ogłaszanych po wprowadzeniu stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego reform gospodarczych, szumnie zapowiadanych wtedy. To było w tym złu, którym był stan wojenny, to była pewna iskierka nadziei dla społeczeństwa. Zapowiedź reform, radykalnej poprawy stanu gospodarki, zaopatrzenia i tak dalej. To się nie wykonało, to się nie sprawdziło. Generał Jaruzelski nie wykorzystał pełni władzy, jaką miał po wprowadzeniu stanu wojennego. I mamy tutaj 87-88 rok, początek 88 roku. Bardzo niski poziom zaufania społecznego. Właściwie rezygnacja społeczeństwa z takiej aktywności społecznej, politycznej, to też był wynik ogłoszenia stanu wojennego, pacyfikacji, działalności Solidarności, tej ogromnej erupcji społecznej, aktywności, która wybuchła w latach 80-81. Teraz 87 rok, no to właśnie ta apatia, frustracja, znowu braki w sklepach, niezadowolenie, bardzo niski poziom zaufania społecznego do władz. Ale i też trzeba przyznać do Solidarności, tej podziemnej, do Lecha Wałęsy, do innych działaczy. Z kolei mamy z tej strony problem taki, że bardzo wielu działaczy aktywnych wyjechało z Polski po wprowadzeniu stanu wojennego. To byli ci tacy najaktywniejsi, wybierani gdzieś do komisji zakładowych, aktywni na niwie społecznej, publicznej. I wobec nich w pierwszym momencie po wprowadzeniu stanu wojennego skierowano represje. Duża część z nich została internowana, niektórzy więzieni. I potem część z nich wyjechała za granicę, nie wróciła już do Polski. Stan wojenny też spowodował zniszczenie tych nadziei, które wiązano z powstaniem Solidarności, ze sierpniem 80 roku, z tym wszystkim, co się narodziło w wyniku sierpnia. I potem wielu Polaków po wprowadzeniu stanu wojennego sama do siebie miała jakby złość taką, że dało się znowu porwać tej nadziei, tej radości, takiej aktywności, że to potem znowu się nie udało. Jak już wiele razy w przeszłości, i że byli takimi frajerami, można powiedzieć, że dali się to znowu w to wciągnąć i to znowu się nie udało. I potem tą swoją jakąś złość, frustrację też przenosili na Solidarność, że ona nie była też taka, jaka powinna być, że znowu te konflikty, wielu osób pamiętało ten konflikt Lecha Wałęsy z Anną Walentynowicz, potem z Andrzejem Gwiazdą, z tym całym Gwiazdozbiorem.
Gwiazdozbiorem, czyli środowiskiem Andrzeja Gwiazdy.
Gwiazdozbiorem, czyli środowiskiem osób skupionych wokół Andrzeja Gwiazdy. Także działalność Solidarności tej podziemnej w 87, ale i wcześniej, 86, 85, myślę, że też możemy powiedzieć 84, to już działalność osób bardzo nielicznych tak naprawdę, stricte podziemna. No i byli ci działacze, ci największego formatu, można powiedzieć, no Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, gdzieś tutaj w regionie gdańskim, Bogdan Lis, ukrywający się potem więzieni. Słabość zarówno państwa, jako całego organizmu, ale słabość też i związku Solidarność.
Dużą rolę w umacnianiu ducha w narodzie miał Jan Paweł II. Po raz pierwszy przyjechał do swojej ojczyzny w 1979 roku.
i wołam. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
To słowa wypowiedziane 2 czerwca 79 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Papież odwiedził rodaków także w 83 i w 87 roku. Szczególnie ta ostatnia wizyta w Trójmieście była ważna dla działaczy podziemia, dodaje historyk.
Jan Paweł II wielokrotnie w stanie wojennym udzielał wsparcia podziemnej Solidarności. Warto wspomnieć tutaj chociażby o spotkaniach z Lechem Wałęsą. Współpraca z Ronaldem Reaganem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już na takim wyższym poziomie. A takim, myślę, że bezpośrednim wsparciem, jako też osoby, to były pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 83 roku. I tutaj w kontekście strajków majowych i potem sierpniowych 88, to pielgrzymka w czerwcu 87. To zawsze jest wsparcie, tak? Jan Paweł II, następca świętego Piotra, przyjeżdża do Polski. To samo z siebie już jest ogromne wydarzenie polityczne i społeczne i religijne i pod każdym względem. I tutaj myślę, że jest bardzo podobne wydarzenie jak z 79 roku, z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, kiedy po 79, po tejże pielgrzymce, rok później doszło do strajków sierpnia 80 roku, do wielkiej zmiany społecznej, tak jak Ojciec Święty apelował do Ducha Świętego wtedy na Placu Zwycięstwa, o odmienieniu oblicza ziemi, tej ziemi. Tak też w 87, myślę, że można się tutaj bardzo śmiało pokusić o taką refleksję, że też ta wizyta Ojca Świętego w Trójmieście, ale w Polsce w 87 w czerwcu, spowodowała potem w 88 zmiany, strajki, protesty społeczne. Już na mniejszą skalę jak w sierpniu 80, ale one też doprowadziły do zmiany, do pewnej aktywności społecznej. I ja sam, jako jeszcze wtedy chłopiec, pamiętam jak byłem z rodzicami na mszy świętej na Zaspie, byłem bardzo tak mile zaskoczony, że widziałem właśnie te ogromne tłumy Polaków wiernych i te setki transparentów Solidarności powiewające nad tym tłumem. Nie spodziewałem się wtedy w 87 roku, 6 lat po wprowadzeniu stanu wojennego, że będę świadkiem aż takiej ogromnej manifestacji też religijnej, ale i bardzo mocno solidarnościowej wtedy w tych transparentach, w skandowaniu przez ten tłum i samymi słowami Ojca Świętego, który też mówił o Solidarności, że zwracam się do was, bo wy teraz nie możecie mówić i zwracam się do was, stoczniowcy, robotnicy. I myślę, że to było bardzo ważne też dla wielu innych osób, że zobaczyli, że znowu jest nas podobnie myślących więcej, że ja nie sam, tylko jeden gdzieś tam w domu myślę w ten sposób, ale zobaczyłem, że setki, tysiące nawet osób jest podobnie myślących i tworzymy jakąś wspólnotę i myślę, że to było bardzo budujące dla wielu uczestników tamtej pielgrzymki. To było też bardzo, bardzo istotne, jeśli mówimy w kontekście znalezienia przyczyn w strajków majowego i sierpniowego 88.
Stoczni Gdańskiej nadal strajkuje kilkusetosobowa grupa.
Stoczniowcy i studenci. Strajki 1988 roku.
Mariusz Popielarz, współorganizator strajku studentów na Uniwersytecie Gdańskim w maju 1988 roku, także uważa, że można porównać wpływy papieskich pielgrzymek na późniejsze wydarzenia w Polsce. Wizyta Jana Pawła II w czerwcu 1987 w Trójmieście miała duże znaczenie dla środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Działalność NZS-u była zlegalizowana w 1981 roku w grudniu. Myśmy tworzyli nowy NZS gdzieś od połowy lat 80. I ta pielgrzymka miała kolosalne znaczenie. Ja ją porównuję do pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego 79, kiedy byłem w Warszawie. Byłem uczestnikiem mszy świętej porannej przy kościele świętej Anny. Następnie Ojciec Święty przeniósł się po obiedzie chyba na Plac Zwycięstwa, dzisiaj Plac Piłsudskiego. Powiedział, że niech Duch Święty stąpi i odmieni oblicze tej ziemi. Uświadomiłem sobie, że wielu Polaków jakby stoi po drugiej stronie barykady, bo przy świętej Annie na końcu Ojciec Święty święcił krzyże wszystkim uczestnikom i jak dziś byłem na wysokości, prawie przy kościele świętej Anny, ale byłem na takim murku i spojrzałem w kierunku Nowego Światu i tam aż pod pomnik Mickiewicza ukazał się las krzyży, krzyże plastikowe, metalowe, krzyże zrobione na szybko, takie przeżycie. Potem na placu Zwycięstwa te słowa Ojca Świętego i też prawie milion ludzi. No i rok później Solidarność, 80. rok, sierpniowe strajki, Ojciec Święty na bramie Stoczni Gdańskiej wśród kwiatów. Porównanie mam, w 87. roku Ojciec Święty przyjechał po raz pierwszy do Gdańska. Myśmy już od półtora roku tworzyli niezależne struktury NZS-u. Wydawaliśmy swoją gazetę Impuls. Organizowaliśmy różnego rodzaju wiece z okazji 30. rocznicy 68. roku Marzec, happeningi. NZS był obecny. Wszyscy przygotowaliśmy się na wizytę Ojca Świętego. Przez archidiecezję gdańską była tworzona służba studencka na Westerplatte, bo Ojciec Święty rano miał być na Westerplatte i był na spotkaniu z młodzieżą. Potem pojechał do kościoła mariackiego na spotkanie ze chorymi i służbą zdrowia, następnie już na zaspę, na słynną mszę. I to porównanie takie, kiedy rano mówił do młodzieży Ojciec Święty, każdy ma swoje Westerplatte i każdy musi swoje Westerplatte bronić. Następnie, kiedy na zaspie spotkał się z ludźmi wywodzącymi się Solidarności, to była msza dla robotników, dla środowiska robotniczego i powiedział tam, że każdy brzemiona wspólnie nosicie, Solidarność to jest jedno i tak dalej. Potem oczywiście po tej mszy na zaspie manifestacja w kierunku Wrzeszcza, przede wszystkim zorganizowana przez struktury NZS-u, nie tylko z Gdańska, ale i z całej Polski. Transparenty, Las Transparentów, Solidarność, oczywiście NZS UW, Warszawa, NZS Wrocław, NZS Gdańsk. Zatrzymana ta manifestacja była na rogu ulicy Miszewskiego i wtedy Hanki Sawickiej, dzisiaj Upchagena, przez policję, milicję wtedy, ale to była taka jakby prezentacja siły też i właściwie po tej pielgrzymce regionalna Solidarność zaczęła bardziej współpracować z nami. Doceniła nasz wartość NZS-u, że NZS stanowi jakąś siłę, potrafi zorganizować konkretną manifestację. Solidarność podziemna wtedy była w bardzo trudnej sytuacji. Większość działaczy było po wyrokach, część wyjechała z Polski. Właściwie tutaj dwoju się i troju w regionie Bogdan Borusewicz, który robił za kilkanaście osób i miał dużą pomoc i duże wsparcie miał w nas, w ludziach wiążących się z NZS-u. Drukarnię wspólnie żeśmy prowadzili z regionem Solidarności, wtedy z Portu Gdańskiego, która to komisja zakładowa podzielonej Solidarności w tamtych czasach, w latach 80. była najbardziej prężna, prężniejsza była nawet jak Stocznia Gdańska, która była bardzo inwigilowana. Więc NZS był bardzo silnie zaangażowany w podziemną działalność, struktury niezależne, a wizyta Ojca Świętego jakby dodała nam skrzydeł i pokazała naszym starszym kolegom, że stać nas na wiele i stąd takie duże znaczenie miała dla nas pielgrzymka Ojca Świętego. Wprawdzie ja na samej mszy na Westerplatte i na zaspie nie byłem, bo byłem jednym z setników grupy porządkowej na Westerplatte i kiedy w środę mieliśmy spotkanie boru na Westerplatte, bo w czwartek rano była tam msza na Westerplatte, w środę wieczorem mieliśmy 18 spotkanie na Westerplatte z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu, którzy pokazywali, gdzie są jakieś granice przejścia, gdzie młodzież stoi, gdzie porządkowi. Wróciłem do domu, zostałem zatrzymany na 48 godzin. To były tak zwane wtedy prewencyjne zatrzymania. Ale czułem to. Ojciec Święty był. Helikopter odleciał na zaspy w kierunku Częstochowy z Ojcem Świętym. Wtedy wypuszczono nas. Ja chyba wracałem z Tczewa, bo nas porozwozili Starogard, Gdański, Tczew, gdziekolwiek, żeby tutaj były wolne areszty, bo spodziewano się jakiejś manifestacji.
Leszek Biernacki uczestniczył we mszy świętej na zaspie i to w wyjątkowej roli niezależnego fotografa.
Po pierwsze, to była pielgrzymka nadziei. Tak jak każda poprzednia, też to były pielgrzymki nadziei, że coś się lepszego w kraju zmieni. Tak w tym 87 roku to tak się czuło, że coś nabrzmiewa w Polsce, że w końcu coś się musi spełnić. Myśmy, studenci, oczekiwaliśmy, że może już po pielgrzymce, że nie rok później, bo to rok później te strajki i ta wiosna wolności nastąpiła. Była taka nadzieja, że to już może jesienią 87 roku, może po pielgrzymce, ale to niestety musiało trochę czasu minąć, żeby jednak druga strona, czyli komuniści, żeby to zrozumieli, że bez przemiany w Polsce nic dobrego się tutaj nie stanie. Za pośrednictwem księdza Jankowskiego i biskupa Gosłowskiego udało się nam dostać jako studentom jedyną taką niezależną akredytację prasową dla podziemia po prostu i z księdzem Urszulikiem bezpośrednio to było ustalone i wyminęliśmy w jakiś sposób Borowców i SB, także mnie nikt nie sprawdzał, a udało się jeździć za papieżem po całej Polsce. I ja mam trochę tak inne spojrzenie być może od moich kolegów, którzy tutaj widzieli tylko w Gdańsku. Bo czy to w Lublinie, czy w Tarnowie, gdziekolwiek tam papież był, szczególnie w Warszawie, tak ostatnia procesja, to jeszcze było coś takiego w papieżu, w tym jego głosu, że to była także pielgrzymka miłosierdzia. Młodzi ludzie, nie wszyscy, młodzi ludzie czekali wezwanie do jakiegoś, żeby właśnie to Westerplatte, że każdy ma swoje Westerplatte, że musimy stanąć do walki. Nie, a papież mówił, nie, my musimy się dogadać, Polak z Polakiem musi się dogadać. Nie ma mowy, żeby te mury były trwałe, trzeba troszczyć się o to, żeby te mury były jak najmniejsze, bo jesteśmy jednym narodem. I myślę, że w Polsce to było właśnie jaśniej odbierane niż u nas, bo u nas na zaspie papież powiedział, mówię o was i za was. I to było niesamowite przemówienie, ale też proszę zwrócić uwagę, że ta olbrzymia manifestacja po mszy na zaspie była pokojowa. Były być może małe grupki młodzieży, takie radykalne, które chciały nawet jakieś tam burdy, żeby się przeciąć, bo nas zablokowali, żeby jakieś burdy, ale nie. Wszystko pokojowo, bez przemocy. To był wpływ Jana Pawła. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tak nie było tak wielkiej demonstracji Solidarności, no trzeba powiedzieć Solidarności, nie katolików. To nie była religijna manifestacja po mszy na zaspy, tylko to była manifestacja Solidarności. Tysiące flag, transparentów, ponad 100 tysięcy, nie wiem, tam to była rzeka ludzi, jeżeli było milion ludzi na mszy, no to aż strach pomyśleć, że połowa mogła ruszyć. Był przerywany ten potok ludzi przez samochody milicyjne i to nie doszliśmy, bo był pomysł, żeby dojść pod pomnik Trzech Krzyży pod Stocznię.
No doszli państwo do Wrzeszcza.
Tak. I tutaj właśnie ten kordon nam zagrodził drogę. Cały czas to wszystko fotografowałem i nie tylko ja, bo było wiele kamer telewizyjnych, wielu fotografów. I co się dzieje? Nie ma naporu, nie ma szturmu na milicjantów.
Tylko wszyscy siadają na ulicy.
Tak. Ktoś mówi, to w takim razie protestujemy siedząc. No. Ale druga strona, tamta, zomowcy dostali rozkaz, ruszyli z pałami. Z tłumu objawili się z kolei także agenci w cywilu, którzy pomogli tym zomowcom mundurowym w łapaniu i biciu protestujących.
Jeden drugiego brzemiona nosić, pisze święty Paweł do Galatów. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Jeden drugiego brzemiona nosić. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. Powtórzę, żeby się nam wątek nie zgubił. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Właśnie to, o czym mówisz, więc Więc pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi. Skoro chcę mówić o was, a także w pewnym sensie za was. Bogu dzięki jeszcze żyje i chce mówić dalej, więc mu pozwólcie. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona nosić.
Co chciał pan ująć w kadrze? Jakie emocje zatrzymać właśnie wtedy tak na gorąco?
Ja jechałem z takim jednym przesłaniem, żeby tam, gdzie tylko mogę, fotografować Solidarność na tych pielgrzymkach, bo jak większość, 99% fotografów czy kamer telewizyjnych śledziło papieża, ja celowałem w tłum, szukałem tych transparentów. One się zrywały, na przykład w Łodzi było, na chwilę jak papież wjeżdżał, później ginęły. Były często także jak gdyby zabierane przez księży, którzy nie chcieli prowokować władzy i chcieli, żeby te spotkania z papieżem były bardziej religijne niż polityczne. Inaczej było tutaj u nas w Trójmieście, ale tam w głębi Polski to było jednak... Ciężko znaleźć tą Solidarność na tych wiecach, ale jak papież przyjeżdża, to patrzę, pojawiają się nagle te transparenty i gdzieś daleko udawało mi się to sfotografować.
A tutaj w Trójmieście, jak to wyglądało?
No to jest nieporównywalne do niczego innego. No tutaj to było... Papież przyjechał do Solidarności po prostu. Głęboka taka merytoryczna zawartość tych jego kazań i to gdyńskie, bardzo, bardzo znakomite, gdzie on tłumaczył, co to jest Solidarność, to na Zaspie tak samo. I fundamentalne dla każdego na Westerplatte to było spotkanie z młodzieżą. Mówił, że w każdym wieku, w każdym jak gdyby systemie młode pokolenie ma to za zadanie, ma swoje Westerplatte, które musi obronić. Czyli ten świat wartości nie może być sprzedany, czy to dla materializmu, czy dla jakiejś idei, że człowiek jest najważniejszy i te ideały muszą być spójne z godnością i dobrem dla drugiego człowieka.
Młodzi stoczniowcy, ale także studenci usłyszeli te słowa i zapamiętali. Przekuli w czyn 11 miesięcy później. Strajk w Stoczni Gdańskiej wybuchł 2 maja 1988 roku, w poniedziałek. Dzień później, we wtorek, studenci rozpoczęli protest na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, solidaryzując się ze stoczniowcami. Mówi Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Strajk Stoczni Gdańskiej w maju 1988 roku wywołali młodzi stoczniowcy, młodzi wiekiem i stażem pracy. To było to pokolenie osób, które pamiętało strajki sierpnia 1980 roku, mocno je przeżywało, ale jeszcze wtedy było zbyt młode, żeby aktywnie uczestniczyć w strajkach sierpnia 1980, albo były jeszcze zbyt młode i zbyt niedoświadczone w swoim miejscu pracy, aby móc pełnić jakieś odpowiedzialne bardziej role w czasie sierpniowego protestu. I to doświadczenie, ta pamięć sierpnia 80 roku była dla nich bardzo wtedy ważna. Myślę, że ich ukonstytuowała w dużej mierze przez kolejne lata, mimo wprowadzonego stanu wojennego. Ta pamięć była w nich bardzo, bardzo żywa, że kiedy nadarzyła się okazja, znowu sytuacja polityczna, społeczna w Polsce jakoś sprzyjała kolejnym wybuchom społecznym. Tak oni wyczuli tą sytuację. Wcześniej rozpoczął się strajk komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, na pewno sprowokowany przez tam działające oficjalne związki zawodowe, być może sprowokowany przez władze państwowe też po części, bo sobie zdawały one sprawy z trudnej sytuacji ekonomicznej, sytuacji społecznej, publicznej, politycznej w Polsce, o której już wcześniej mówiłem, o tej frustracji, apatii społecznej. Przez wiele lat, przez całą historię Polski Ludowej, taką metodą rozwiązywania problemów społecznych były ogłaszane kolejne strajki, tak tym razem też próbowano rozładować, tak mi się wydaje, sytuację kryzysową, być może sprowokować do większych protestów. Było zorganizowanie strajku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, bardzo trudnego przecież protestu do zorganizowania. Komunikacja miejska to nie jest zakład skupiony w jednym miejscu, rozproszony na wiele zajezdni. Nie jest tak łatwo taki protest zorganizować, a tutaj w Bydgoszczy wyjątkowo łatwo się to udało zrobić. Potem, kilka dni później, rozpoczął się strajk w Nowej Hucie i tam obok postulatów ekonomicznych też był postulat o ponownej legalizacji Solidarności. Ci młodzi ludzie tutaj w Gdańsku, zawsze patrzono jakby z uwagą na to, co zrobi Stocznia Gdańska. Ten zakład symboliczny, pamiętny jeszcze z grudnia 70 roku, ale i przede wszystkim z sierpnia, z powstania Solidarności. Tak i tym razem oczy zwrócone były na Stocznię Gdańską.
W niedzielę 1 maja, jak zwykle po mszy w kościele świętej Brygidy u księdza Henryka Jankowskiego, odbył się wiec. Tam padło hasło Jutro strajk.
Kiedy już wtedy w niedzielę, przedzającą kolejny dzień, poniedziałek, kiedy wybuchł strajk, już wtedy domagano się takiej jasnej deklaracji od będącego tam Lecha Wałęsy, żeby już następnego dnia ogłosił strajk okupacyjny w Solidarności z Nową Hutą. Lech Wałęsa wtedy dyplomatycznie jeszcze jakby wykręcił się od takiej jednoznacznej odpowiedzi, co można zrozumieć. Nie mógł też w taki sposób jasny, oczywisty odpowiedzieć, że tak, robimy następnego dnia strajk. Mogłoby to przecież już powodować, że ten strajk by się nie udał, ponieważ odpowiednie służby mogłyby temu zapobiec. I Lech Wałęsa wtedy się jakby wykręcił o takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo co ważne, same struktury podziemnej Solidarności, Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis i działacze Stoczniowej Solidarności, Tajnej Komisji Zakładowej z Alojzem Szablewskim na czele, oni zdawali sobie sprawę z sytuacji, jaka jest, ze strajku w Nowej Hucie, z oczekiwań, jakie są kierowane w stronę Stoczni Gdańskiej. Ale jakby oni ogłosili tylko pogotowie strajkowe, zapowiedzieli, że jeśli nie zostaną spełnione postulaty Nowej Huty, no to wtedy być może Stocznia Gdańska przystąpi do protestu. I władze nie spełniły postulatów Nowej Huty, ten strajk dalej trwał. Młodzi stoczniowcy tutaj oczekiwali na konkretną decyzję, jej na wiecu w kościele świętej Brygidy nie było. I następnego dnia na przerwie śniadaniowej około godziny 9:00 Jan Stanecki zorganizował taki mini wiec na stołówce stoczniowej, pociągnął za sobą tych młodych chłopaków, swoich kolegów i tak doszło do rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej.
O tym, jak przebiegał strajk w Stoczni, ale także strajki wspierające robotników na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej, powiemy w audycji za tydzień. Do usłyszenia mówią Marzena Bakowska, autorka audycji i odpowiedzialna za realizację Aleksandra Woźniak.
Stoczni Gdańskiej nadal strajkuje kilkusetosobowa grupa.
Stoczniowcy i studenci. Strajki 1988 roku.